Rozspacerowaliśmy się dziś w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Za nami już bardzo poranny spacer po Porto. Teraz, także nie ruszając się sprzed mikrofonu, odbędziemy podróż, ale w zupełnie inne rejony Europy. Będziemy podróżować śladami pisarki, za którą powędrowała Agnieszka Dybek, dziennikarka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W tamtym roku spotkałyśmy się też w okolicach stycznia po to, żeby zaprosić Państwa do śledzenia na facebookowym profilu kalendarza Józefa Czechowicza. Tak nam się to spodobało, że namawialiśmy się do tego, żeby ta Twoja przygoda z kalendarzowym śledzeniem pewnych postaci się nie skończyła. Ale nie sądzę, żeby to nasze namowy spowodowały, że Virginia Woolf stała się bohaterką kolejnego Twojego internetowego, facebookowego pomysłu, Agnieszko.
Namowy były bardzo miłe, natomiast potrzebowałam roku, żeby przejść od fazy nigdy więcej do, a może bym jednak zrobiła jakiś nowy kalendarz. I to właśnie zajęło mi rok 2018 i w tym roku jest kalendarz Virginia Woolf. Za chwilę będzie miała urodziny.
Kalendarz Virginia Woolf, czyli opowieść o tym, co pisarka dzień po dniu robiła na przestrzeni oczywiście różnych lat. Opowiedz proszę o samej strukturze tej twojej opowieści.
Zasada jest taka jak przy Czechowiczu, czyli data dzienna odpowiada wydarzeniu, które miało miejsce dokładnie w tym czasie. Natomiast oczywiście to nie jest chronologicznie, bo rok 1917 może się spotkać zaraz z rokiem 1940. Natomiast kolejne dni stycznia są wypełnione tymi wydarzeniami i tak będzie luty, marzec, kwiecień aż do grudnia.
A Virginia Woolf pojawiła się, bo leży na twoim nocnym stoliku. Masz pod ręką
jej
książki?
Nie mam takiego dużego nocnego stolika. Pisarka jest idealną bohaterką kalendarza, ponieważ została bardzo duża spuścizna i bardzo różnorodna. To jest bardzo ważne przy komponowaniu takiego internetowego tworu, który musi zainteresować ludzi, którzy wyłapują te informacje jakieś z całego morza, wszystkiego, co mają w smartfonie czy w komputerze. A ona jest właśnie idealna, ponieważ tak, oczywiście są powieści, z których korzystałam chyba najmniej. Są rewelacyjne dzienniki, niesamowite eseje, no i masa korespondencji.
Czy to jest postać na tyle ciekawa, żeby tych, którzy zupełnie jej nie znają, zainteresować, a tych, którzy ją znają, żeby jeszcze bardziej skupić na jej życiorysie?
No właśnie, jak rozmawiałam z osobami, że będzie Virginia Woolf, to super, fajnie. Natomiast potem jak się zastanawiali, kurczę, nie wiem, czy ja lubię jej powieści. I właśnie to jest bardzo fajne dla ludzi, którzy nie lubią jej powieści, bo ja nawet nie wiem, czy ja bym była taką osobą, która uwielbia jej powieści, bo one w tym momencie już są trochę, no, dla nas XIX-wieczne, albo nawet XVIII-wieczne, bo strumień świadomości, który ona zaczęła stosować, już nie jest niczym nowym. Natomiast ona niesie ze sobą niesamowity bagaż taki obyczajowy i to wszystko, co się wydarzyło w jej życiu, w życiu jej pokolenia i takiego strasznie osobistego, prywatnego. Wydaje mi się, że jest to fajne, ciekawe.
Ale jest to też chyba trudne, dlatego że Virginia miała w swoim życiu, nie tym literackim, bardzo różne fazy, trudne fazy, fazy choroby. Czy to ci w jakiś sposób komplikuje pracę?
Na pewno te fragmenty, które umieszczam w internecie, nie są obszerne, więc staram się jakby tylko zaznaczać stan czy humor, w którym ona się znajduje. Poza tym wydaje mi się, że z dużym dystansem jakby piszę o tym, co ją spotyka, ponieważ dysponujemy jej dziennikami, czyli rzeczą bardzo intymną, i listami do bardzo bliskich jej osób, więc właściwie taka totalna prywatność jest do naszej dyspozycji. Też nie chciałabym jej naruszać.
Ja też, kiedy zachęcałam kilku swoich przyjaciół do tego, żeby śledzili redagowany przez ciebie kalendarz Virginia Woolf, słyszałam w odpowiedzi najczęściej: naprawdę? To fajnie. Ale kilka razy usłyszałam: to stara ramota. Nie ma co do tego zaglądać. Tymczasem kilka dni temu widziałam w zapowiedziach teatralnych Ewelinę Marciniak, która po Virginia Woolf, po jedną z jej powieści, w tym roku ma zamiar sięgnąć, uznając, że to właśnie ta postać, to właśnie ta pisarka jest tą, przez którą można najlepiej opowiedzieć o niepokojach dzisiejszych czasów, o przeczuciu pewnego niebezpieczeństwa, które nam dzisiaj także towarzyszy, a które było też przecież właściwe dla Virginii Woolf. Uznaje współczesna polska znana reżyserka tę postać za taką, dzięki której można bardziej przyjrzeć się naszej współczesności. Szłyście podobnymi torami, czy też zainteresowało cię coś zupełnie innego? Czy ty to też wyczuwasz?
Wydaje mi się, że ten nurt feministyczny u Virginii Woolf jest dla nas bardzo ciekawy i ponieważ no jakby od kilku miesięcy wertowałam jej teksty w prawo i lewo, szukając dat i jakichś takich cytatów, które by mi się przydały do kalendarza. No i miałam wrażenie, że czytam teksty, które współczesne feministki piszą. Ewentualnie ona zwracała uwagę na problemy, z którymi my nadal sobie żeśmy nie poradzili. I wydaje mi się, że ja już widzę, że mam bardzo dużo kobiet, które czytają kalendarz. O wiele więcej różnica płciowa jest zupełnie inna niż przy Czechowiczu. Kobiet jest znacznie więcej niż przy Czechowiczu. Więcej panów Czechowicza czytało. Bo wydaje mi się, że fatalne jest rozgraniczenie na literaturę kobiecą i niekobiecą, ale ona jest kobieca w taki specyficzny sposób, taki bardzo prywatnie kobieca. I to jej taka totalna ironia i jakby taki dystans i patrzenie na siebie jako na kobietę i na kobiety, wokół których ona się obracała i które się wokół niej obracały. I bez względu na to, czy to były przyjaźnie, czy miłości, czy jakieś związki dwuznaczne, jednoznaczne, trzyznaczne. W każdym razie wydaje mi się, że współczesne kobiety sporo z niej znajdą i w sobie i bardzo będą w stanie znaleźć wspólny język z nią. I taka dla mnie ciekawa rzecz się dzieje z ilustracjami, ponieważ do każdego wpisu muszę mieć jakąś ilustrację. Nowością przy Virginii jest to, że współpracuję z graficzką. Emilia Rusin zgodziła się udostępnić swoje prace. I to jest tak, że ona mi dała swój magazyn ze swoimi pracami. Ja sobie wybieram i to jest niesamowite, że jej rysunki, które stworzyła, nie wiem, rok temu, w zeszłym roku, albo specjalnie do tego kalendarza, pasują idealnie do tekstów i do jakiegoś nastroju, który jest z roku 1917.
A powiedzmy tym, którzy mówią era mota, niewiele wiedząc w ogóle o Virginii, bo tak najprościej podsumowuje się pewne sprawy. Opowiedzmy, kim była pisarka?
Na pewno była nadwrażliwcem, chyba tak bym ją określiła. I to jej doły i góry psychiczne, które pewnie każdy z nas ma, były tak ostre i tak wyraźne. Jedna z jej biografek doliczyła, że kiedy ona miała lat 20 parę, to przez 9 lat była w żałobie, ponieważ lawina śmierci, które bliskich osób, które spadała na taką bardzo młodą dziewczynę, ona miała 13 lat, jak zmarła jej mama, potem siostra przyrodnia, ojciec, brat, mnóstwo jej zdjęć, to jest, ona jest w czymś ciemnym. I ta jakby taka żałoba, myślę, że dla takiej młodej osoby była bardzo trudna, zwłaszcza, że ona żyła na takim totalnym styku dwóch epok. Kończyła się epoka wiktoriańska i to, że one właśnie przestawały chodzić w gorsetach i to, że przeżyły wojnę pierwszą światową i ten świat im się totalnie zupełnie zmienił. Wydaje mi się, że to też nie było bez wpływu, że właśnie w tym momencie życia te zmiany zachodziły. Ona w którymś momencie właśnie straciła mamę, ojca, brata i zaczęła jakby dorosłe życie z rodzeństwem. Zmienili dom i tak, tam są nawet jakieś takie fajne opisy, że ona z domu wiktoriańskiego, z pluszu, ciemnych mebli, przeszła do takiego jasnego, w obitych perkalowych obiciach, zaczęły chodzić w zupełnie innych sukienkach, nie przebierały się do kolacji. I także wydaje mi się, że ten świat, który ona miała, był bardzo trudny. Osoba tak wrażliwa, bo chyba dzięki tej wrażliwości tyle o tym wiemy.
To właśnie po tym bardzo czarnym okresie, kiedy zaczęły się problemy też psychiczne Virginii, powędrowała ścieżką, którą mogą Państwo zobaczyć na zdjęciu zapowiadającym nasze dzisiejsze z Agnieszką Dybek spotkanie. To jest ścieżka nad przepaścią. Takie sformułowanie pojawia się zresztą w jej dziennikach. To jest ścieżka, na której podjęła w jednej z walijskich miejscowości decyzję o tym, że zostanie pisarką, bo pisanie było w jej życiu ważne nie tylko z powodów literackich. Pisanie było, o czym zresztą sama często mówiła, także jej ratunkiem.
To chyba była jakaś taka w ogóle, dzisiaj byśmy to określili nerwiconatręt, że właściwie ona straszne ilości pisała. Nie wiem, jaki procent tej jej twórczości do nas, do naszych czasów dotarł, no bo myślę, że i po jej śmierci i mąż pewnie robił jakąś selekcję i potem kolejni spadkobiercy też pewnie coś tam wyrzucali. Ona gdzieś tam na pewno umieszczę to w kalendarzu, jest jakiś taki pasus, że ona żałuje, że najchętniej by listy pisała na brudno, a potem na czysto. I że jakby ta taka trochę kontrola nad tekstem, a przy okazji ta taka konieczność ciągłego siedzenia przy piórze i brania kolejnej kartki papieru, czy kolejnego czystego zeszytu, żeby robić jakieś tam kolejne notatki i zapisywać to, co się z nią dzieje, to, co się dzieje z bliskimi. Czasami w tych listach są totalnie abstrakcyjne historie, relacje z jakichś przyjęć, informacje, że właśnie pojadą na przejażdżkę samochodem, który już jest trzeci z kolei, ale się z nim go cieszą, tak, nim się cieszą, tak jakby był ich pierwszym. Ja na przykład się świetnie bawię przy tej lekturze i przy wyjmowaniu jakichś takich cytatów, gdzie na przykład informuje, że robią remont w domu, będą dwie nowe toalety, jedną za jedną płaci pani Dalloway.
Albo ten fragment, który wykorzystałaś także w jednym z pierwszych wpisów kalendarzowych o kupowaniu pereł. Mhm.
To też jest cenna informacja społeczna. Ja na przykład nie wiedziałam, że pereł się kupowało na metry czy tam na jardy, tak jak pasmanterii i tasiemki.
Mhm. Wspominałaś już o swoich źródłach. Wróćmy jeszcze do nich. Mówisz, że to nie powieści, przede wszystkim fantastyczne dzienniki. A to, co leży przed nami w tej chwili, chciałabym bardzo, żeby to Państwo zobaczyli, ale niestety Państwo tego nie zobaczą. To książce sama zaraz opowiesz, ale ja chciałabym też zapytać Cię o metodę pracy, która polega na rwaniu rozmaitych kawałków kartek, wkładaniu je.
Żyję w systemie zakładkowym, to nawet na pewno, no bo nie mogę sobie zaplanować całego roku, więc przeglądam źródła najpierw wybierając jakieś stycznie, potem jakieś luty, potem jakieś marce i z tych marców wybieram najciekawsze marce, żeby to się jakby interesująco czytało dla czytelnika, bo też wiem, że są ludzie, którzy wchodzą na stronę kalendarza i przeglądają wpis po wpisie, więc bo widzę, jak lajkują. A są tacy, którzy przeczytają jeden właśnie między informacją o wyborach do parlamentu albo między, nie wiem, przepisem na Brukselkę. Więc muszę liczyć na, że będą czytelnicy i tacy, i tacy.
Jaka jest nasza wiedza o Virginia Woolf? Na podstawie tych materiałów, do których dotarłaś, przygotowując się do prowadzenia rocznego kalendarza, powiedz proszę, co o niej wiemy? Jakie są dominujące na jej temat opinie? Kim jest Virginia Woolf dla współczesnego polskiego czytelnika?
W Polsce ukazały się wszystkie jej teksty literackie. Chyba ze 3 czy 4 lata temu Charakter wydał eseje i to jest bardzo cenne wydanie eseistyczne, ponieważ tłumaczki i redaktorki opierały się na tekstach, które wyszły za życia pisarki, więc to, że ona kontrolowała jakby stronę redakcyjną, jakby była w pełni odpowiedzialna. Ale na przykład dla mnie też szokującą była informacja o to, że eseje, które wychodziły za życia Virginii i to były takie popularne w miękkich okładkach wydawnictwa, które kosztowały równowartość biletu do kina, więc dzisiaj tam nie wiem 15, 20, 30 zł. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, w jakich teraz się nakładach książki ukazują. Ty pewnie będziesz wiedziała więcej, jakie nakłady są teraz. W każdym razie eseje w 18 i w 34 roku wychodziły w nakładzie 50 tysięcy. Sprzedawały się w takich nakładach, a wydawało je wydawnictwo Virginia Woolf, więc ona nie mogła zainwestować w wielkość nakładu, który by po prostu się nie sprzedał, więc takie ilości esejów kiedyś kupowali i czytywali ludzie.
Bardzo mi się podoba to, że kiedy mówisz o Virginia Woolf, najczęściej mówisz o niej Virginia. Czy to jest przypadek, czy też jest to wyraz twojego stosunku do twojej bohaterki. Zaprzyjaźniłaś się z nią?
Bardzo to jest niedobre, że się o pani Wolf mówi Virginia, bo o Herbercie się nie mówi pan Zbyszek, a bardzo często ludzie mówiąc o Virginii Wolf mówią per Virginia. Nie wiem, na jakiej to jest zasadzie, może właśnie z sympatii. Staram się o niej myśleć jako o pani Virginii albo pani Wolf z pełnym szacunkiem i z w ogóle chylę czoło. Ja nie wiem, czy ja ją lubię. Może poproszę o to pytanie w listopadzie.
Do listopada i grudnia jeszcze za moment dojdziemy. Zaproponowałam państwu spacer, zapowiadając spotkanie z tobą. I to nie tylko spacer tą ścieżką, którą państwo widzą na zdjęciu. Chciałabym, żebyś powiedziała o kilku miejscach specjalnie ważnych dla Virginii Woolf.
Mogę coś powiedzieć na temat styczniowych miejsc, bo to jest dom pod Londynem, gdzie jest zimowe, gdzie są zimowe plenery. Te wpisy, które do tej pory były, to są właśnie lata 40 albo 41 rok, kiedy ona już jakby zbliża się ku końcowi i to jest chyba właśnie to taka kolejna taka zapaść, na którą się skłożyła i wojna, i przepracowanie, i może poczucie, że się robi coraz starsza i już właściwie nie ma siły, że niby projektuje książki i ma jeszcze jakieś pomysły na jakieś teksty, ale nie bardzo ma ochotę i jakby siłę nad nimi pracować. Znalazłam taki list do jej przyjaciółki, która była feministką i sufrażystką, żeby się zastanowiła przy pracy nad kolejnym tekstem, jak będzie wyglądało społeczeństwo po wojnie, o roli kobiety po wojnie, o to, co się stanie z rynkiem pracy, jak wrócą mężczyźni, albo co się stanie z rynkiem pracy kobiet, jeżeli ci mężczyźni z tej wojny nie wrócą. Trochę mnie to tak jakby może nie zszokowało, ale w każdym razie byłam pełna podziwu, że ona, mając swoje problemy, nie wiem, życiowe, psychiczne, finansowe, rodzinne, trzeba pamiętać, że Anglia cały czas jakby czekała na wejście Niemców, a jej mąż był Żydem, więc ta sytuacja prywatna też nie była fajna. Zajmowała się takimi rzeczami, była w stanie popatrzeć na i Europę, i Anglię, i jakby właśnie rynek pracy, i społeczeństwo tak z takiej perspektywy i myśleć o przyszłości.
Z tego jej bardzo uważnego patrzenia, które widać w esejach, które widać w listach, wynika też bardzo duży profetyzm Virginii Woolf i dobrze jest patrzeć na tę postać także, doceniając tę zaletę jej sposobu myślenia. Mówiłam, że chciałabym zajrzeć z tobą do grudnia i do listopada i do grudnia, bo kalendarz, który prowadziłaś, kalendarz Czechowicza, zakończył się bardzo...
Nie będzie żadnej imprezy na koniec Virginii Woolf.
Jeszcze może nie wiesz, że chciałabyś zaplanować imprezę. Przypomnę, bo redaktor Agnieszka Dybek przerwała mi w pół słowa dość stanowczo, że prowadzenie kalendarza Czechowicza zakończyło się spektakularnym balem w klimacie, stylu, w nawiązaniu do Czechowicza. Naprawdę, nie?
Nie, żadna rumba, kafe i rekonstrukcja przedwojennej kawiarni nie jest przewidywana w przypadku Virginii Woolf. Chociaż już chyba w lutym się pojawia ten wątek. Ona z przyjaciółmi w przebraniu abisyńskich książąt weszła na statek marynarki wojennej i oni oddawali im honory jak rodzinie abisyńskiej, królewskiej, więc no może.
Podajmy adres, jak można znaleźć.
To jest profil na Facebooku. Wystarczy wpisać kalendarz Virginii Woolf, albo jeżeli ktoś był czytelnikiem Czechowicza, to ja na Czechowiczu zapowiadałam Virginii i tam są linki, można tak trafić.
Niedziela, 13 dzień stycznia. Co dziś ukaże się w kalendarzu?
No dzisiaj jest bardzo ciężki moment, ponieważ właśnie Virginia jest kobietą 30-letnią i pisze list do Leonarda Woolfa, który właśnie 2 dni temu poprosił ją o rękę.
Agnieszka Dybek, pomysłodawczyni, autorka kalendarza Virginii Woolf, gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Ja śledzę profil kalendarzowy bardzo uważnie, do czego i państwa serdecznie namawiam. Dziękuję ci.